Marcin Sasin przy mikrofonie, a państwa i moim gościem jest wiceprezydent do spraw rozwoju Gorzowa, Jacek Szymankiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie prezydencie, był pan jedyną osobą z szefostwa magistratu, którą większość kandydatów na prezydenta w ostatnich wyborach widziała dalej na stanowisku. Gratuluję.
Dziękuję.
Jak pan się z tym czuje? Radio nie lubi ciszy, panie prezydencie.
Właśnie.
Dobrze.
To jest oczywiście miłe, natomiast ja przypomnę, że przede mną na tym stanowisku pracował też świetny fachowiec, pani prezydent Piekarz. Poza tym takie opinie słyszałem również o pani prezydent Surmacz czy panu prezydencie Sujaku, także myślę, że po prostu zespół jest dobry.
W kampanii zarzucano magistratowi, że nie ma pomysłu na rozwój, że remonty dróg to właściwie żaden rozwój. W jakim kierunku w najbliższych latach powinien, będzie rozwijał się Gorzów?
Oczywiście podstawowym, czyli zgodnie z wolą mieszkańców. Natomiast mamy świadomość pewnych zagrożeń, ograniczeń. To nas też limituje w pewnych działaniach.
Co to są za zagrożenia? Co to są za zagrożenia?
Już mówię, bo to są faktycznie takie zjawiska o charakterze ogólnoeuropejskim, nie tylko ogólnopolskim. One Gorzowa też dotkną w jakiejś tam perspektywie. Dwa negatywne zjawiska, z którymi się na pewno zetkniemy, to jest depopulacja, czyli wyludnianie się miasta, wyludnianie się w ogóle Polski i Europy. I drugie to starzenie się społeczeństwa. W związku z tym to są zjawiska, które są nieuniknione. One wynikają zarówno z badań socjologicznych, jak i z danych statystycznych, także przygotowujemy się na te zjawiska.
No bo z tymi zjawiskami można walczyć.
Można próbować.
Próbować tak. Walczyć. No są na przykład zasady selektywnego tworzenia tych korzyści zewnętrznych. Ja czytałem strategię, próbowałem zrozumieć, co tam jest napisane. Tak samo jak zasada zrównoważonego rozwoju, więc miasto w tym kierunku zmierza?
Tak, zrównoważony rozwój to jest właśnie to, co wydaje nam się nieuniknione. To jest ten sposób na rozwój miasta, który pozwala na rozwój wszystkich sfer mniej więcej na podobnym poziomie. To jest istotne z jednego najważniejszego powodu, że mamy do czynienia wtedy z równym podziałem zarówno korzyści, jak i obciążeń związanych z rozwojem. Także żywiołowy rozwój w jednej sferze może prowadzić do naprawdę negatywnych konsekwencji w innej. Tak? Jeżeli postawimy wyłącznie na przemysł, to wówczas będziemy mieli do czynienia pewnie z jakimś tam ograniczeniem czy zagrożeniem dla środowiska. Jeżeli postawimy wyłącznie na usługi, tak jak postawił na przykład Kraków, to po pierwsze trzeba się zastanowić, czy w ogóle mamy takie zasoby, które mogłyby być oferowane, a po drugie, że Kraków w pewnym momencie staje się bardzo wrażliwy na zmiany, bo usługi jest najłatwiej wyprowadzić z danego miasta. Pojawi się tańszy oferent i nie ma żadnych przeszkód, żeby to zrobić w ciągu roku. Także zrównoważony rozwój to faktycznie rozwój tych sfer, które pozwalają na stopniowania zarówno w obciążeń dla mieszkańców, jak i w korzystania z dobrobytu wypracowanego przez firmy, które pracują w Gorzowie i przez miasto.
Znajdziecie ten złoty środek?
Sama droga do tego złotego środka jest już istotna z uwagi na to, że jeżeli mamy w założeniu jakiś cel, to to, co jest realizowane, czyli wieloletni plan inwestycyjny pana prezydenta Wójcickiego, jest przygotowaniem infrastruktury do właśnie zrównoważonego rozwoju. Faktem jest, że łatwiej się startuje z poziomu, który no, jest powiedzmy już jakoś wypracowany, że jakbyśmy mieli wyremontowane drogi, mielibyśmy przygotowane tereny inwestycyjne, to łatwiej jest wtedy stymulować, poszukiwać inwestorów, zachęcać mieszkańców do osiedlania się, zachęcać, żeby zostali w mieście. Gorzej faktycznie, jak te zaniedbania są na tyle duże, że trzeba nadrabiać te zaległości.
Ile będziemy lat nadrabiać?
To nie jest jesteśmy w stanie oczywiście tego określić. My myślimy w tej chwili na poziomie takich dokumentów strategicznych jak studium uwarunkowań o perspektywie 2030 roku, a nawet 2050 roku pod względem demografii. Widzimy, że na podstawie prognoz demograficznych w 2050 roku Gorzów się wyludni i straci około 20 tysięcy mieszkańców. To jest bardzo dużo. To jest jedna piąta w obecnego stanu, więc musimy poszukać sposobów na to, żeby zniwelować te skutki w depopulacji z uwagi na to, że koszty infrastruktury społecznej, która obecnie powstaje i będzie powstawać w latach następnych, będą obciążały przyszłe pokolenia.
No dobrze, a jednym z takich wyjść jest to, co zrobiła Zielona Góra, a co w planach kiedyś miał Gorzów, czyli przełączenie ościennych gmin?
Nie, uważam, że to jest zły pomysł. Ostatnio na forum Archipelag Rozwoju Gorzowa dyskutowaliśmy na tym gronie fachowców. Nie widzimy takiej drogi dla Gorzowa i gmin ościennych. Absolutnie, po pierwsze, sytuacja Zielonej Góry była nieporównywalna. Tam była gmina Zielona Góra, która otaczała po prostu miasto. To po pierwsze. W Gorzowie i okolicach oczywiście tej sytuacji nie mamy. A po drugie, stawiamy na zupełnie co innego. Stawiamy na współpracę. Po to mamy projekt Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, po to są ZIT-y, żeby zwiększać ten poziom zależności. Będziemy naturalnie konkurować o mieszkańców i zasoby, bo to jest naturalne dla wszystkich gmin. Natomiast widzimy pola współpracy chociażby w zakresie wspólnej polityki przestrzennej czy w rozwoju infrastruktury.
Projekt budżetu już jest?
No tworzy się.
Tworzy się, a co będzie najważniejsze z pana punktu widzenia w tym budżecie 2019?
Nie odpowiem jednoznacznie na to pytanie, dlatego że te akcenty zawsze są porozkładane na wiele obszarów zainteresowań. Jakieś powiedziałem, to nie jest jakby moja myśl, ale będę to powtarzał, że projektowanie budżetu czy tworzenie budżetu to jest sztuka umiejętnego rozkładania rozczarowań. Także jak paradoksalnie, jak wszyscy są niezadowoleni, to ten budżet jest dobrze skonstruowany. Tak. Natomiast oczywiście w realiach każdy patrzy na tę swoją część tortu budżetowego. No troszkę nam psikusów tutaj zrobił rząd, chociażby likwidując użytkowanie wieczyste, gdzie mieliśmy plany w zakresie chociażby taniej działki budowlanej. Dużo stawiamy na przygotowanie terenów inwestycyjnych, na planowanie, ale obszar, który w tej chwili jest tak naprawdę największym takim punktem zainteresowania, to wsparcie dla przedsiębiorców. I tu pan prezydent myśli o takiej bardzo bogatej ofercie dla przedsiębiorców, którzy już są w Gorzowie. Czyli taka wsparcie istniejących, oczywiście pozyskiwanie nowych jak najbardziej, ale wsparcie istniejących.
Mówimy, ale jak?
Mówimy przede wszystkim o diagnozowaniu tego, czego potrzebują. Czyli stały, bieżący kontakt i to na różnym poziomie, bo wiemy, że mamy inne potrzeby, są dużych przedsiębiorców, inne średnich, inne małych. Po drugie, kwestia planowania przestrzennego, czyli szukanie sposobu na umożliwianie realizacji inwestycji przez istniejących. Łatwiej jest rozbudowywać zakład niż ściągać tutaj nowego inwestora na zupełnie terenie, który ma charakter albo greenfieldu, albo w terenu, który jest przekształcany, ale to zupełnie nowa inwestycja. Także tu pan prezydent chce się skupić na przedsiębiorcach z uwagi na to, że doskonale wszyscy sobie zdajemy sprawę, że to jest jednak tak, że oni tworzą miejsca pracy i oni tworzą bogactwo mieszkania.
Wspomniał pan o taniej działce budowlanej. Miałem zapytać o to później, ale zapytam teraz. Bo mam też kilka informacji od słuchaczy, którzy tym tematem się interesowali. Część weszła w ten biznes i na przykład pojawiło się takie zdanie, że działka, okej, tańsza, ale kiedy zaczyna się budowa, to się okazuje, że grunt jest tak słaby, że trzeba dołożyć trochę pieniędzy, żeby ten fundament tam był lepszy, stabilniejszy i to tak naprawdę takiej wielkiej ulgi nie ma. Co pan na to?
Trudno się z tym zgodzić, dlatego że oczywiście warunki glebowe są różne w różnych miejscach. My po to robiliśmy badania geologiczne jeśli chodzi o tanią działkę budowlaną. Tam teren na ulicy Granicznej, tam były w takie miejsca, gdzie faktycznie budować jest trudno. Znaczy te uwarunkowania, o których mówią słuchacze, one były podawane przy ogłoszeniu o przetargu. To były informacje ogólnie dostępne w planie. My je akcentujemy teraz, bo faktycznie pojawiały się głosy, że ta informacja nie dotarła do wszystkich. akcentujemy je teraz już na poziomie ogłoszenia o przetargu, ale również podczas samego przetargu. To są rzadkie przypadki, kiedy dochodzi do konieczności wymiany gruntów. Natomiast całe zawarcie, jak wiemy, jest zawarcie i zakanale, jest położone na dawnych osuszonych bagnach w Landsbergu, więc one wymagają troszkę innego podejścia do budowania niż tereny na wysoczyźnie. Więc oczywiście jak najbardziej zgadzam się z tym, że każdy projekt trzeba traktować indywidualnie, każda działka jest inna. Natomiast z naszych ustaleń wynika, że nie oferowalibyśmy ludziom działek niepełnowartościowych. To są działki w pełni uzbrojone, z przygotowanym planem zagospodarowania przestrzennego, także nie ma przeszkód do tego, żeby realizować inwestycje.
A znajdziecie zamiennik na ten program? Bo użytkowanie wieczystym, ale czy pracujecie nad czymś, co zamieni program?
Tak, tylko chcielibyśmy, żeby to było przynajmniej równie atrakcyjnie. To po pierwsze, po drugie, chcielibyśmy, żeby ten program znalazł również możliwość finansowania kredytem, a wiemy, że z punktu widzenia banków jest to trudne w budowanie na innym prawie, na przykład niż własność czy użytkowanie wieczyste. Niestety użytkowanie wieczyste, jeśli chodzi o tereny mieszkaniowe, znika nam z obrotu prawnego. Nie będzie można oddawać nieruchomości w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe. No, trudno będzie znaleźć taki zamiennik taniej działki budowlanej, bo to naprawdę był świetny program. Tak? Tam już 36 nabywców w przeciągu troszkę więcej niż roku znalazło swoje miejsce do zamieszkania w Gorzowie. Teraz 29 to zachęcam do udziału, bo to jest faktycznie ostatnia możliwość wzięcia udziału w przetargu. 29 listopada mamy przetarg ostatnie, 15 tanich działek budowlanych właśnie w okolicach ulicy Granicznych.
Nieruchomości sprzedają się jak na pniu. Spodziewał się pan takiego obrotu sprawy? Bo kiedyś pamiętam, miasto nie sprzedawało wszystkich, które planowało do sprzedaży, teraz sprzedaje.
Nie, oczywiście tak nie jest. To my przygotowujemy te nieruchomości do sprzedaży. To nie jest tak, że wysypujemy wszystko w jednym czasie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy określoną pulę środków do zarobienia do budżetu, to po pierwsze, a po drugie...
W tym roku to ile?
W tym roku, z tego co pamiętam, samej sprzedaży około 11 milionów.
A ile teraz się udało już zebrać?
Nie powiem, ale na pewno do tej kwoty po ostatnim przetargu dobiliśmy. Tak? Nie wiem, prawdopodobnie jest przekroczona, ale nie mam w tej chwili przed sobą szczegółowych danych. Natomiast drugi powód to jakbyśmy wypuścili wszystkie nieruchomości na sprzedaż...
No, ceny by spadły.
To tak, zepsulibyśmy rynek. Tak? Zepsulibyśmy rynek. Poza tym to też jest tak, że nieruchomości nie są wystawiane przypadkowo. One mają poza tym celem uzyskania oczywiście dochodu, również cel taki, żeby inwestycja ruszyła jak najszybciej. W związku z tym nie chcemy sprzedawać nieruchomości po to, żeby zasilać jakby portfel inwestycyjny kogoś na przyszłość, tylko pytamy o realne plany, badamy to zainteresowanie i dopiero wtedy ta sprzedaż następuje.
Pójdziecie na noże z właścicielem willi Hercoga, czyli dawnej willi Loku?
Nie, tu nie ma pójścia na noże absolutnie, natomiast szanujemy się, ale oczywiście dochodzimy swoich praw.
A czy ten problem da się rozwiązać? Bo właściciel nie chce remontować, willa stoi i twierdzi, że to inwestycja miejska, bulwarowa, zepsuła mu inwestycje.
No właśnie, my twierdzimy inaczej. Twierdzimy, że absolutnie nie było żadnych przeszkód do tego, żeby budować. I nasze twierdzenie potwierdzają wyroki sądów rejonowych i okręgowych, które skutecznie zasądzają kary za nierozpoczęcie i niezakończenie budowy. Tam w szerokim uzasadnieniu wyroku sądu sąd wskazywał, że działania wykonywane przez właściciela to były działania pozorne. Tak? One miały tylko dokumentować, że praca się rozpoczęła, a faktycznie się nie rozpoczęły.
To musiał zapłacić około 60 tysięcy złotych do tej pory?
Tak, ponad 60 tysięcy.
A ten dług wobec miasta to 500 000?
To mówimy o naliczonych karach.
Tak, naliczonych karach.
Tak. W tej chwili około 500 000 złotych jest naliczonych kar za nierozpoczęcie i niezakończenie.
To co teraz będzie?
Znaczy nie zależy nam, może inaczej, paradoksalnie wolałbym, żeby tych kar nie było, a żeby inwestycja ruszyła z miejsca. Przypomnę, to jest zamknięcie w tej osi widokowej Bulwaru Wschodniego. To jest budynek, który jest rewelacyjnie położony, mógłby mieć rewelacyjną funkcję. Natomiast rozumiem, że właściciel ocenia to biznesowo, czy mu się to opłaci, czy nie. I to jest dla mnie zrozumiałe, to jest czytelne, to nie powinno być zaskoczeniem, skoro jest przedsiębiorcą, no to potrafi liczyć pieniądze. Natomiast absolutnie dla nas jest nie do obronienia ta teza, że wykonawca bulwaru uniemożliwił mu realizację inwestycji, bo to...
On twierdzi, że przykleił ten balkon taki
Taras do fundamentów.
Nie, do fundamentów. No.
No tak, tylko że przez tyle lat nie było przeszkód, żeby zrobić okrywkę, zabezpieczyć dowód na potrzeby ewentualnego sporu i realizować inwestycje. Mhm. I na to też wskazywał sąd okręgowy w swoim wyroku. Także nie ma jakby potrzeby, bo wystarczy dokumentacja zdjęciowa, wystarczy opinia biegłych i tu się w tym zakresie nic nie zmienia, tak? I można realizować inwestycje.
A kiedy właściciele niż będą mogli rozpocząć biznesy przy bulwarze?
No termin remontu estakady nam się trochę przedłuża. Wiem, że są z tym problemy. No chcielibyśmy jak najszybciej. Tak? My jesteśmy porozumieni z PKP co do sposobu zagospodarowania niż. Tu się naprawdę udało wypracować bardzo dobre warunki tego porozumienia. Natomiast chcielibyśmy jak najszybciej. Niestety to jest poza miastem, zupełnie nie mamy na to żadnego wpływu. Wiem, że PKP też nie jest szczęśliwe z opóźnienia, które jest na estakadzie. Okazało się, że inwestycja, która była stawiana taka za wzór tego, jak się powinno realizować, tu radni wielokrotnie podkreślali, tak powinno się planować i realizować inwestycje, ma również opóźnienie, więc ten rynek usług budowlanych dotyka wszystkich w jednakowym zakresie.
Czas nam się niestety skończył, a tematów jeszcze sporo. Dziękuję za wizytę w studiu. Wiceprezydent Gorzowa do spraw rozwoju Jacek Szymankiewicz był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.